Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, jak co tydzień po godzinie 14 czas na chwilę sprawem po drodze. Szanowni Państwo, w studiu pani mecenas Marta Nowakowska z jednej z opolskich kancelarii adwokatów i radców prawnych. Ja nazywam się Mariusz Piestrak i dzień dobry wszystkim Państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani mecenas, szukając tematu, który będzie dotyczył jak największej rzeszy naszych słuchaczy, biorąc pod uwagę też to, że no mamy wciąż wakacje i taki letni sezon, który niespecjalnie przeciętnego Kowalskiego skłania do takiego, no jakby to powiedzieć, mocnego wysiłku umysłowego i pochylania się nad polskim prawem, które przecież, co tu dużo mówić, dla przeciętnego chyba Kowalskiego zbyt łatwe nie jest. Doszliśmy do wniosku, że mamy chyba temat, który dotyczy no właściwie każdego z nas. Współwłasności. Współwłasność. Każdy, inaczej się nie da. Każdy z nas jest właścicielem czegoś. Chyba te czasy, kiedy wszystko było wspólne, mamy za sobą. Dzisiaj generalnie własność prywatna dominuje. No i bardzo często się zdarza, że ta własność prywatna jest właśnie współdzielona, bo dochodzi do czegoś takiego, co się w polskim prawie nazywa właśnie współwłasnością.
Tak jest. Różne są sposoby dojścia do współwłasności, powstania tej współwłasności. Dochodzi do niej na przykład przy spadkobraniu. Jeżeli osoba zmarła, zostawiła po sobie jakiś spadek, do którego nie uprawniła tylko jednej osoby, bądź nie tylko jedna osoba wchodzi w krąg spadkobierców, ale więcej osób, to te osoby do masy spadkowej stają jako w późniejszej kolejności, jak to przełoży się na prawa takie typowo majątkowe, na rzeczy, na nieruchomości, występują jako współwłaściciele już później. I teraz mamy kilka rodzajów współwłasności, a dokładnie dwa. Jest to współwłasność ułamkowa, która jest najczęściej spotykanym rodzajem współwłasności, na przykład we wspólnotach mieszkaniowych. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat wspólnot mieszkaniowych i tam też pojawił się odprysk, wątek tego zagadnienia, kiedy oprócz lokali mieliśmy do czynienia z czymś takim jak wspólne elementy, na przykład wspólne ciągi komunikacyjne, wspólne korytarze, wspólny jakiś strych albo pomieszczenie piwniczne.
Klatka schodowa.
Tak. To jest rodzaj współwłasności, ale współwłasności ułamkowej, czyli tej, z którą mamy do czynienia najczęściej.
Mhm. I tutaj od razu się wtrącę. Ułamkowa w takim znaczeniu, że tych współwłaścicieli jest wielu, tak?
Nie do końca, bo może tych współwłaścicieli być dwóch, ale każdy z nich ma nierówne udziały. Na przykład jeden ma 35, a drugi ma 65. I da się to wyliczyć w sposób ułamkowy. Może być ich oczywiście wielu, 5, 8, 20. To nie ma znaczenia. Ale każdy z nich ma pewien procent swojego udziału.
I przy tym przykładzie związanym ze wspólnotą mieszkaniową, to rozumiem, że ta współwłasność zależna jest od wielkości tej powierzchni mieszkania, którą dysponuję, tak? To tym samym jestem, inaczej, mogę mieć większą współwłasność do tych części wspólnych, biorąc pod uwagę to, że na przykład ja jestem właścicielem mieszkania, nie wiem, czteropokojowego, stumetrowego, a sąsiad jest właścicielem małej 25-metrowej kawalerki.
Dokładnie tak i wtedy mówimy o większym bądź mniejszym udziale w tej współwłasności. I jeżeli chodzi o tą współwłasność ułamkową, to do rozporządzania, czyli do sprzedaży, obciążenia tego udziału, ale proszę nie mylić z prawem do całej, albo do rzeczy, albo do nieruchomości, jakby do całego tego majątku, proszę tego nie mylić, ale każdy z nich ma prawo do rozporządzania tylko swoim udziałem, czyli swoim procentem, tak to przekładając, czyli na przykład tymi 65%. Każdy z nich może ten udział sprzedać innej osobie, ale jeżeli przełóżmy to może na sytuację taką czysto praktyczną. Jest mieszkanie. Mieszkanie zostało kupione przez dwie siostry we współwłasności. Jedna ma 65%, druga ma 35%. Obie chciały razem zamieszkać i obie postanowiły, że kupią albo mieszkanie, albo dom. Nie ma znaczenia. I teraz jedna siostra chciałaby swój udział sprzedać komuś innemu. No to sprzedaje odpowiednio albo te 35%, albo swoje 65%. Natomiast czym innym jest sytuacja, kiedy te dwie siostry chciałyby sprzedać ten majątek, czyli to mieszkanie, to wówczas muszą już obie zgodzić się, czyli wyrazić zgodę na to, żeby rozporządzić tą rzeczą. Więc czym innym jest rozporządzenie udziałem, a czym innym rozporządzenie rzeczą, nieruchomością bądź prawem do całości. Tak. I to jeśli mielibyśmy do czynienia z tą współwłasnością ułamkową, najczęściej spotykaną. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak współwłasność łączna. I o niej możemy rzadko kiedy powiedzieć, bo ona tak w życiu praktycznym to przejawia się w dwóch postaciach. Jest to wspólność majątkowa małżeńska oraz wspólność członków bądź udziałowców, tak moglibyśmy powiedzieć, spółki cywilnej. Czyli wtedy, kiedy do spółki cywilnej, określonej w kodeksie cywilnym, nie w kodeksie spółek handlowych, wchodzą dwie lub więcej osób. I teraz majątek wypracowany zarówno przez tych małżonków, jak i wniesiony do tej spółki cywilnej, bądź wypracowany przez tą spółkę cywilną, jest majątkiem przysługującym im wszystkim łącznie. To znaczy, żaden z nich nie może sprzedać swojego udziału. No, akurat w przypadku spółki cywilnej to za zgodą możliwe są przesunięcia. Natomiast generalnie jest tak, że w przypadku ustrojów majątkowych, tej wspólności majątkowej małżeńskiej, wymagana jest zgoda wszystkich małżonków na zadysponowanie przedmiotem wchodzącym w skład tego majątku.
Dla przypomnienia, mówimy o współwłasności łącznej, którą w praktyce możemy do dwóch przypadków właśnie sprowadzić. Zatrzymajmy się może na moment przy tej współwłasności małżeńskiej majątkowej, bo chyba tak się w istocie nazywa. Powiedziała Pani o tym, że jak gdyby ten wkład do tej współwłasności jest dzielony porówno. Nie bierze się pod uwagę tego, czy jedna ze stron pracuje, czy więcej pracuje, mniej pracuje.
Tak, nie ma to żadnego znaczenia. Może być tak, że jeden z małżonków zarabia, a drugi zajmuje się utrzymaniem domu, wychowaniem dzieci, bądź też po prostu nie pracuje. Domniemywa się i takie jest założenie, że każdy z małżonków ma udział równy w tym majątku. Do niego oczywiście może dochodzić do podziału tego majątku też w różnych sytuacjach i w różnych takich przypadkach konkretnych. Natomiast co do zasady jest tak, że domniemywa się, że udział jest równy, natomiast sądownie przy ustanawianiu rozdzielności majątkowej można domagać się, aby sąd ustalił nierówne udziały. Jest to bardzo trudne. W praktyce rzadko się spotyka ustalenie nierównych udziałów, ale teoretycznie taka furtka istnieje, tylko wówczas wymagane jest od danej osoby, która wysuwa taki postulat, wymagane jest, aby udowodniła, że ten drugi z małżonków nie przyczyniał się, ale było to z jego strony zawinione, to znaczy miał możliwość podjęcia pracy, pieniądze były potrzebne w rodzinie, a ten jednak obijał się, nie wiem, pożytkował pieniądze, marnotrawił je na jakiś hazard albo na zakup alkoholu, innych używek. Tak.
Czyli co? Można powiedzieć, że z punktu widzenia polskiego prawa żona równa mężowi, mąż równy żonie. I tutaj absolutnie nie mamy się co odwoływać do tego. Znowu jakoś tak ostatnio ten temat medialnie zaistniał, że ta praca żony w domu jest to coś, co powinniśmy jakoś kwantyfikować, policzyć. Są jakieś pomysły, żeby próbować to wliczać do stażu emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, z punktu widzenia prawa i akurat tutaj mówimy o tym prawie rzeczowym, wkład do tej wspólnoty majątkowej małżeńskiej jest taki sam, bez względu na to, kto do tej pracy tak w istocie wychodzi, a kto zostaje w domu, opiekując się gospodarstwem domowym.
Tak, co więcej, do tej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi jeszcze udział na przykład składki, które płaciliśmy do OFE, albo takie, które są zdeponowane na subkoncie emerytalnym, one także podlegają podziałowi, więc jeżeli tylko jeden z małżonków zarobkował, a drugi zdecydował się na pozostanie w domu, to pomimo tego temu małżonkowi niepracującemu przysługuje połowa składek, które zostały wpłacone do OFE.
Kolejna ważna informacja. Dobrze, to jest tak zwana współwłasność łączna. Tutaj na chwilę zatrzymaliśmy się na wspólności wspólnocie małżeńskiej, współwłasności. Natomiast wróćmy do tej, o której pani powiedziała, że zdecydowanie częściej tak w życiu z nią do czynienia mamy, czyli współwłasność ułamkowa. Program rozpoczęliśmy od tego przykładu dotyczącego wspólnoty mieszkaniowej. Oprócz mieszkania, które jest własnością naszą, mamy części, do których mamy tą współwłasność, czyli nie wiem, klatka schodowa, garaż wspólny i takie części, strych, piwnica i tak dalej, i tak dalej. O czym tu jeszcze warto wiedzieć w tym kontekście, bo pewnie w kodeksie cywilnym czy w innych aktach prawnych jest dużo ważnych informacji i kruczków, które warto znać.
Można domagać się zniesienia współwłasności i każdemu ze współwłaścicieli takie prawo do zniesienia współwłasności przysługuje. Można go, jeżeli nie da się tego zrobić dobrowolnie na mocy porozumienia stron, można żądać sądownie zniesienia współwłasności. Najczęściej sąd wówczas robi to w postępowaniu o podział majątku, na przykład po rozwodzie małżonków albo po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Można żądać podziału majątku, tego, który został wypracowany w międzyczasie, ale także może to dotyczyć sytuacji, kiedy współwłaściciele są ze sobą pokłóceni, nie są w stanie się porozumieć na
czyli
żadnej
tutaj
płaszczyźnie.
Tutaj możemy wrócić do tego drugiego przykładu podawanego przez panią. Dwie siostry, które są współwłaścicielkami jednego mieszkania.
Tak, pokłóciły się, nie są w stanie...
Jedna drugi nie chce sprzedać swojej części.
Tak, to wówczas, jeżeli mieszkanie albo dom da się podzielić, to sąd dzieli to mieszkanie tak, żeby każda z nich miała swoją własną część, tak? Odpowiednio do udziałów. Jeżeli nie da się tego zrobić stricte, tak powierzchniowo, że powierzchnia domu odpowiadałaby temu udziałowi, wówczas stosuje się dopłaty, tak? Czyli wyrównanie tych udziałów. Jedna, drugi spłaca odpowiednią wartość tego majątku, który nabyła, a który jest albo ponad jej, no w tym wypadku ponad jej udział. Tak? Czyli jeżeli posiadała na przykład 65% udziału, ale możliwość podziału nieruchomości była taka, że w gruncie rzeczy otrzymała 75%, czyli 10% więcej, to z tej różnicy 10% powinna się rozliczyć właśnie za pomocą dopłaty.
Czyli zrekompensować jak gdyby.
Dokładnie.
W drugiej stronie.
Natomiast jeżeli podział fizyczny nie jest możliwy rzeczy, to wówczas całą rzecz przyznaje się jednemu ze współwłaścicieli, najczęściej temu, który ma większe możliwości albo zarobkowe, albo majątkowe, po to, aby spłacić udział tego drugiego współwłaściciela. A jeżeli i na to nikt się nie chce zgodzić, bo tak też może być, to wówczas sąd może zarządzić sprzedaż tej rzeczy wspólnej na zasadzie postępowania egzekucyjnego, czyli w trybie postępowania egzekucyjnego, przy czym tutaj też warto pamiętać, że są to najczęściej postanowienia niekorzystne dla obu współwłaścicieli sprzedaż egzekucyjna, ponieważ ona następuje przy założeniu, że sprzedaż przy pierwszej licytacji, cena wywoławcza to jest 75% wartości oszacowania, a przy drugiej licytacji tylko 2/3, tak? Czyli 66%.
Czyli chyba dokładnie tak samo jak przy licytacji komorniczej, tak? Wtedy, kiedy
tak, dokładnie.
Do czynienia
tak,
ze sprzedażą.
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Dobrze, więc po raz kolejny w tym programie dochodzimy do wniosku, że jednak najlepiej tym prawem się posiłkować tylko wtedy, kiedy ono ma nam pomagać rozwiązywać spory, ale najczęściej unikamy tych ostatecznych rozwiązań, bo one, co tu dużo mówić, zwykle dla obu stron niekorzystne są. Szanowni Państwo, dzisiaj trochę na temat współwłasności. Myślę sobie, że temat z pewnością niewyczerpany. Być może do niego niebawem wrócimy. Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia pani mecenas Marcie Nowakowskiej.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja nazywam się Mariusz Piestrak i życzę tradycyjnie miłego popołudnia i miłego całego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.